Poranny gość Radia Rodzina.
A jest nim dziś Izabela Bodnar, posłanka na Sejm Polska 2050. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam pani redaktor, dzień dobry państwu.
Popis reaktywacja. Taki wpis zamieści marszałek Szymon Hołownia tuż po ogłoszeniu dwóch głównych kontrkandydatów, Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Burzliwe komentarze, krytyczne komentarze ze strony koalicjantów. Podpisuje się pani pod tym?
No, Szymon Hołownia powiedział to, co tak naprawdę myśli wielu Polaków, którzy mają dość tych
kłótni
i tej polsko-polskiej wojny. Natomiast uważam, że ta wypowiedź nie była fortunna. Uważam, że była niepotrzebna.
Zaprzepaścić ogromne poparcie społeczne, szanse, fotel marszałka. To tylko jeden ze wpisów koalicjantów.
Wpisy będą oczywiście Magdaleny bardzo mocne. Felix. Czytałam je, owszem. Natomiast uważam, że było niepotrzebne teraz stwierdzenie, które gdzieś tam jeszcze bardziej nas dzieli.
To po co mu to było takie
tym
mocne
bardziej,
uderzenie?
Że jakby, zderzanie, używanie hasła, które było aktualne 20 lat temu, jakby nie było. W sytuacji, kiedy mamy dwie partie, tak, skrajnie różne. Jedna walcząca o demokrację, walcząca o praworządność, której udało się wygrać, bo to przecież największa partia miała tutaj największy udział. Zawalczyć o Polskę demokratyczną i zbijając jednak ją z partią, która dokonywała zbrodni na naszej samorządności, która łamała prawo, widzimy na jaką skalę rozkradała publiczne pieniądze. Uważam,
to
że
samo
jest już
dzisiaj oni powiedzieli o was. Powtórka Rafała Trzaskowskiego i kalka prezydenta Andrzeja Dudy. Może to chciał powiedzieć pan marszałek, tylko niezbyt łagodnie.
Powiedział to chyba trochę za mocno.
Czyli pani się po tym nie podpisuje, pani
poseł? Nie, bym się nie podpisywała pod hasłem popis. Uważam, że jest mocno nieaktualne.
Czyli przestarzałe. Czy zdaniem pani prezydent Warszawy będzie zależny od premiera?
No widzę, że tutaj większość teraz kandydatów.
Pan marszałek uważa się za niezależnego.
Szymon zaczął, tak. No ale Szymon
pan Karol Nawrocki niezależny. Szymon... Pan Mentzen niezależny. Ja już nie wiem, obywatelski.
No jeżeli to rzeczywiście jest w tym jakaś logika, jeżeli jest szefem partii, to rzeczywiście już nie ma nad sobą tego szefa i w tym kontekście absolutnie jest. Spodobało się to chyba PiS-owi, bo na razie w zasadzie użyli tej samej narracji. Niezależny, obywatelski, niezależny od szefa. Natomiast pytanie, czy Polacy się dadzą na to nabrać. Przypomnijmy, że 10 lat temu Andrzej Duda w tej samej hali Sokołu w Krakowie używał dokładnie tych samych słów. Będę prezydentem wszystkich Polaków. Będę was łączył, nie dzielił. Tymczasem przez te 10 lat dokładnie widzieliśmy.
Czyli
prezydent, który miał
odpada.
Pseudonim
Karol Nawrocki, zdaniem pani, odpada, nie jest niezależny. Rafał Trzaskowski będzie zależny od premiera. Tak uważają politycy Polski 2050, między innymi wiceminister Zalewski.
Na pewno będzie to bardzo dobra korelacja, bo to jest naturalne, że jeżeli są z tego samego obozu władzy, to nie ma się co oszukiwać, że po prostu ta współpraca będzie bardzo ścisła. Ale tutaj
czy dobra, to nie wiadomo, bo obywatele mogą popatrzeć na to z dwóch stron.
Natomiast porównując tutaj dokonania wszystkich innych kandydatów, Trzaskowskiego, Szymona Hołowni, z nowo wybranym tutaj kandydatem, na kandydata na razie PiS-u, to jest po prostu jakaś przeogromna przepaść, jeżeli chodzi o doświadczenie, o kompetencje, o stanowiska zajmowane. Proszę zauważyć, że nawet Andrzej Duda w przeszłości już, zanim wystartował na fotel prezydenta, był ministrem, był europosłem, brał udział w dwóch dużych kampaniach, miał doświadczenie. Natomiast doktor Nawrocki, co pokazało w niedzielę, tego obycia zwyczajnie nawet w polityce mu brak. Wszyscy mieliśmy wrażenie, że on czyta z tej kartki, że ktoś mu to napisał, że on gesty, które wykonywał w trakcie tego tekstu, były wyuczone. Mam wrażenie, że to nie jest format, którego byśmy oczekiwali na fotel prezydenta. Jeszcze jedną powiem, śmieszną rzecz, którą dzisiaj rano wyczytałam. Nawet wśród posłów PiS-u gdzieś przenikały takie opinie, że to jest, że cała ta konwencja niedzielna, ona bardziej pasowałaby do wyboru wójta niż prezydenta, więc nawet w PiS-ie mam wrażenie, jest pewne zażenowanie.
No jest jeszcze nieobyty, nieopierzony, powiedziała polityk, na pewno zostanie wykreowany w najbliższym czasie. Jakie szanse daje pani marszałkowi? Czy faktycznie jest niezależny?
Co do jego niezależności, to na pewno tutaj nie mamy żadnych wątpliwości.
Też jest liderem partii Polska 2050.
Patrząc jednak na tą niedzielną konwencję i na kandydata PiS-u, myślę, że ma bardzo dużą szansę, żeby go przeskoczyć i wejść do drugiej tury, podobnie jak nie udało się to zrobić z PiS-em.
Ale politolodzy mówią inaczej, że ma słabsze te szanse niż 5 lat temu i patrząc na te sondaże z ostatnich dni, pokazują, że będzie lansował się gdzieś na czwartej pozycji. Plansował się na czwartą.
Tak, ale no pamiętajmy jednak, że sondaże nie wygrywają tych wyborów. No wystarczy to spojrzeć na sytuację z Komorowskim i z Dudą, któremu nikt nie dawał szans. Miał 14% versus druga kadencja prezydenta o 60-ponadprocentowym poparciu. No i co się wydarzyło? Kampania ma to do siebie, że tu mogą być tak dynamiczne zwroty akcji, że może się tutaj bardzo wiele
jeden
wydarzyć.
Wpis i okaże się, że
ja życzę Szymonowi, żeby wszedł do drugiej tury i na pewno jest odpowiedzią na część elektoratu, która po prostu nie poprze Platformy i jest pomiędzy. No tak jak w zasadzie zadziałało to w wyborach parlamentarnych.
Może jednak warto było poprzeć ideę ludowca, jeśli chodzi o jednego koalicjanta. Pana Kosiniaka-Kamysza, który mówił i nawoływał do tego.
No ale powiedział o jednym kandydacie, ale potem powiedział, że miał na myśli Szymona Hołownię.
to może była w tym dlaczego pewnego... druga strona nie chciała się na to zgodzić?
No, są to kwestie jakichś negocjacji, uzgodnień koalicyjnych. Widocznie Platforma no nie zgodziła się na to, żeby wspólnym kandydatem był Szymon Hołownia. No i po kilku tygodniowych wszyscy mieliśmy okazję ten spektakl oglądać. Okazało się, że w Platformie będą prawybory, co też nie było do końca przecież jasne i oczywiste, że w PiSie będzie wybrany palcem, a Szymon Hołownia wcześniej ogłosił się sam. Zatem no jakby mamy tutaj wszystkie opcje na stole.
Ale jest pani pewna za swoich koalicjantów PSL, bo jak wiemy, za kandydaturą chociażby prezesa Instytutu Pamięci Narodowej swego czasu głosowali także przedstawiciele PSL-u. No, Zgorzelski, Sawicki, Jacek Tomczak.
No tak, no bo te narodowościowe nuty gdzieś tam są im bardzo bliskie.
Wincenty Witos podniesiony na piedestał po raz kolejny.
Więc gdzieś to ich serce takie narodowościowo-ludowe pewnie
bije. No to może też tak będzie w trakcie kampanii.
Ale to jest chyba trochę za mało. No bo proszę zauważyć, no kandydat Nawrocki, no w zasadzie jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, no to jest jego tak naprawdę najmocniejsza strona, tak? On nie ma doświadczenia ani w dyplomacji. No co w tych czasach, które mamy? Mamy Trumpa, mamy wojnę za wschodnią granicą. No naprawdę to wymaga już kompetencji, to już nie jest zabawa. My żyjemy naprawdę w innych czasach niż jeszcze 10 lat temu, gdzie ładnie przyczesany, przystojny prezydent, który gładkie opowiadał nam opowieści o swojej niezależności, no rzeczywiście by jeszcze uwodziły wyborców. No teraz my sobie naprawdę zdajemy sprawę, że czasy są bardzo trudne i my potrzebujemy polityków na najwyższych szczeblach władzy o naprawdę mocnych kompetencjach. I wydaje mi się, że tutaj ani ludowcy, ani konfederaci, do których uważam, że PiS puszcza oko tym, a nie innym kandydatem, moim zdaniem mogą się na to nie pokusić. Dlatego, że ten rozsądek jednak prawdopodobnie wygra. Zresztą patrząc też na Mentzena i na konfederatów, nawet w Sejmie obserwuję ich, tak? To nie jest tak, że oni są gdzieś tam w tym obozie PiSu i nie mówią jednym głosem. Ale broń Boże. W kwestiach narodowościowych tak, ale w kwestiach już liderów, gospodarczych, prawda? No to oni są największym, jeszcze
będziemy
większym
rozmawiać o gospodarce,
niż my.
Pani poseł, a takie pytanie, czy może marszałek Hołownia powinien stanąć do debaty z Sławomirem Mentzenem? Takie wezwanie albo zaproszenie było skierowane do niego jako niezależni kandydaci.
Ja myślę, że tych debat w kampanii wyborczej teraz będzie sporo i uważam, że w pewnym momencie na pewno stanie, nie wiem czy z samym Mentzenem, no nie wiem czy marszałek, to jest jego decyzja, dlaczego miałby tylko z Mentzenem stawać, no niech staną wszyscy razem, niech opowiedzą o swojej wizji Polski, o swojej wizji prezydentury. Jestem no bardziej niż przekonana, że do takich debat dojdzie, ale jak już się rozpocznie kampania, no na razie mamy jeszcze okres prekampanii.
A czy marszałek powinien pójść na urlop? W czasie kampanii?
No patrząc na wybory na przykład samorządowe, tak, no my być może jakaś tutaj paralela powinna być zachowana, tak, w momencie, kiedy prezydenci miast, którzy startowali do Europarlamentu.
No bo pytanie pojawia się, kto za to wszystko płaci?
Wtedy właśnie brali urlopy. Ale czy marszałek Sejmu, który jakby no naprawdę spina, to jest bardzo odpowiedzialne stanowisko.
No bo jak sobie to wyobrażamy, od stycznia rusza kampania, do maja będą wybory 5 miesięcy bez marszałka Sejmu? Może już trzeba przekazać pałeczkę Czarzastemu?
Ale takie samo pytanie dotyczy na przykład
prezydenta Warszawy. Oczywiście, tak, to pytanie też zadamy.
Tak,
ale pytam panią w tym momencie, czy powinien, co pani myśli?
Szczerze powiem, że nie wiem do końca, jak to powinno być. Na pewno kampania zabiera tyle energii, tyle czasu. Sama sobie zdaję sprawę i że to
jest... A to jest jednak prezydencka, a nie tylko regionalna.
Na dobę z kilkugodzinnym snem, naprawdę. Świątki, piątki, soboty, niedziele. Więc realnie na to patrząc, no ciężko jest sprawować funkcję w zasadzie. No jest to trochę, jest to trochę, jest to trochę.
To może jednak oczywiście powinien przekazać laskę marszałka.
Ale myślę, że tutaj jakieś decyzje pewnie zapadną i one będą równolegle dotyczyły takich.
Gdyby marszałek Szymon Hołownia nie pojawił się w drugiej turze, to na koło by pani zagłosowała?
No to zagłosowałabym zdecydowanie na kandydata obozu demokratycznego.
Czyli Rafała Trzaskowskiego?
No z tego wynika, że Rafała Trzaskowskiego. Mm-hmm. Jeżeli miałabym do wyboru kandydata PiSu i kandydata demokratycznego, no to zawsze wybiorę demokratycznego, jak najbardziej.
Dlaczego Polska 2050 jest przeciwna wolnej Wigilii? Dlaczego w tym roku nie chcecie nam tego dać? Mówię głosem ludu.
Ale to nawet nie chodzi o to, że Polska 2050. Szanowni Państwo,
wiceminister obrony narodowej, pani, nie powinniśmy tworzyć wolnego dnia w Wigilię.
Szanowna Pani, to o coś innego zupełnie chodzi. Chodzi o to, że pomysł na wolną Wigilię już w tym roku to jest zwykła wrzuta lewicy. Przepraszam, powiem to bardzo kolokwialnie.
Ostatnio był mnie marszałek Gancarz i mówił, że to była jednak, że to był pomysł PSL-u.
Nie, to był pomysł lewicy,
temu.
Pani minister Dziemianowicz.
Mówimy o teraz, ale
kiedy powiedziane nie wiedzieć czemu, no na 2 miesiące przed, gdzie wiadomo, że się nie przeproceduje takiej ustawy w sposób prawidłowy, alarmują, piszą do nas jako do członków Komisji Gospodarki wszelkie organizacje
jasne,
handlowe,
argumenty,
które potrzebują.
Pani poseł, dlaczego nie?
Po pierwsze, za późno, nie ma na to czasu, potrzebujemy debaty. Proszę mi też dać skończyć. Bardzo ważną kwestią w kwestii wolnego dodatkowego dnia w roku jest kwestia budżetowa. Taki dzień, musimy sobie to wszyscy Polacy też uświadomić, kosztuje między 6 a 11 miliardów.
2,5 miliarda proszę wyliczył Domański z budżetu.
Z budżetu minister. Bezpośrednio, ale te koszty patrząc na przedsiębiorców, patrząc na piki sprzedażowe świąteczne, to są dużo, dużo większe. Natomiast też chodzi o to, że my musimy do tego podchodzić jednak w sposób odpowiedzialny. I do tego apeluje Ryszard Petru, że nie możemy sobie, przez rok nie możemy się dogadać co do składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.
To prawda, jeszcze do tego przejdziemy.
Firmy. Pani redaktor, 4 miliardy z bólem wyciułaliśmy z budżetu, jeszcze nawet chyba w przyszłym roku.
Może wywalczymy lewicę, bo tu jest starcie z składką zdrowotną.
Ale proszę popatrzeć, jakie to jest populistyczne, żeby na 3 tygodnie przed świętami robić rewolucję. Ja myślę, że absolutnie ta debata o Wigilii, ja już o tym myślę od dziecka, czemu w Wigilię wszyscy idziemy do pracy. Ona jest nam potrzebna, tylko zróbmy to spokojnie w przyszłym roku, pomyślmy o tej Wigilii.
Czyli jest
za
pani
rok.
Zatem, ale za rok, rozumiem.
Ale za rok.
Kosztem jakiegoś innego wolnego dnia?
Być może. Mhm. Być może jakieś połowiczne godziny. Nie wiem, trzeba znaleźć po prostu sensowne rozwiązanie.
A jak teraz pani zagłosuje, jeśli pojawi się ten projekt?
My mamy naprawdę ogromny deficyt budżetowy i mamy nałożoną procedurę przekroczenia deficytu unijną. 240 miliardów deficytu. Największy historyczny dług. Obsługa tego długu to jest 70. My nie możemy sobie w sposób słuchać lewicy, która sobie rzuca co chwilę to nowymi pomysłami. Tu 4 dni pracujmy. No, oczywiście można iść w tą stronę. Tylko ja czasami mam ochotę zaprosić lewicę i przedstawicieli lewicy, szczególnie tej skrajnej.
Może powinniśmy przed Wigilią porozmawiać, lewica i pani.
Na szkolenie z ekonomii.
Szkolenia.
Bo żeby komuś dać,
przedstawiciele lewicy,
jednak
szkolenie z wolnej Wigilii. Czy pani robi
nie zakupy w Wigilii? Tylko z zasad makroekonomii.
Z zasad makroekonomii. Na przykładzie wolnej Wigilii. Czy pani robi zakupy w Wigilii? Na przykład kupuje choinkę, karpia?
Ja robię. Szczerze
robi,
powiem,
pani,
jako
naprawdę.
Bardzo zapracowana
wow.
kobieta, robię.
Wow.
Znaczy już karpie mam gdzieś tam powiedzmy zabezpieczone, ale zdarzało mi się kilka sezonów, naprawdę. Ubolewałam nad tym, ale robiłam prezenty.
No to ja się pani nie dziwię, że pani jest przeciwna tej wolnej Wigilii w tym
nie,
roku. Pani się musi przygotować już na przyszły rok.
Co do zasady.
W magazynie trzymać choinkę.
Co do zasady.
Czyli w tym roku głosuje pani przeciwko, ale gdyby pojawił się projekt.
No zobaczymy, jaka będzie też, czy będzie u nas dyscyplina, jaka będzie ostateczna. Znaczy ja uważam, że w tym roku, osobiście uważam jako Izabela Bodnar, że w tym roku robienie na rympał takich zmian uważam, że jest szkodliwe.
I to jest konkret.
Tak jest.
Dlaczego obniżka składki zdrowotnej jest rozkładana na raty?
Z tych samych powodów, o których powiedziałam wcześniej.
No i teraz moje pytanie ponawiam. Może trzeba z koalicji wyrzucić lewicę? I bez problemu będzie.
Pani redaktor, gdyby w życiu wszystkie...
Problem ze składką, problem z Wigilią.
Problemy można było w taki sposób rozwiązywać. No mamy oczywiście większość, jesteśmy w koalicji, musimy dochodzić do pewnych kompromisów. Cały czas ta dyskusja trwa.
Tego tak, na pewno nie chcą
wybrali,
przedsiębiorcy, żeby było
że
to rozkładane
lewicę,
na raty. Oni
która,
w ogóle tego nie odczują w przyszłym roku.
Lewica, która chce rozdawać, plus jednak no, rozsądek, tak, który najpierw chce, że tak powiem, zarobić na to, co potem można rozdać. Trochę lewica tego nie rozumie. Natomiast jeżeli chodzi o składkę, no rzeczywiście ja jestem trochę rozczarowana, że w przyszłym roku 2025 no ta składka nie będzie na takim poziomie, jak ja oczekiwałam, bo ja o to walczę od samego początku, mówiłam o tym we wszystkich moich kampaniach. To była moja naprawdę jedna z najważniejszych kwestii, bo uważam, że za małą wagę przywiązujemy do tego, że te upadające firmy, czy te firmy, które przechodzą do szarej strefy, one naprawdę umniejszają bardzo mocno wpływy do budżetu z podatków. Więc my musimy odciążyć przedsiębiorców, którzy zostali absolutnie dorżnięci. Do mnie przychodzą setki przedsiębiorców, mówią: pani poseł, proszę nas ratować, bo my upadamy, my czekamy i każdy dzień jest ważny. Ta zmiana, która będzie od 2025, czyli za chwilę, będzie dotyczyła na szczęście wszystkich środków trwałych, no bo to już było kuriozum największe, że za samochód odprowadzaliśmy, czy maszynę rolniczą, składkę. Natomiast ulży milionu polskich przedsiębiorców, tych najmniejszych, którzy mają dochód do jednej, no,
jednak
średniej krajowej.
Warto było ją ujednolicić.
I to była tak naprawdę jedyna możliwość, bo bez zmian systemów informatycznych w ZUS-ie nie mogliśmy wprowadzić składki ryczałtowej. No jest to rozłożone na raty. W 2026 będzie to już 2,5 miliona.
Biegniemy dalej. Kredyt 0%. Co dalej z nim?
Kredyt 0% to jest absolutnie moim zdaniem też nieudany pomysł, który w ogóle nie pomoże w rynkowi mieszkaniowemu. Nie zwiększy podaży mieszkań, a wręcz przeciwnie. No, ćwiczyliśmy to rok temu na kredycie na start 2%, tak? Pomysłowi PiSu. W całej Polsce mieszkania, ceny mieszkań
wzrosły. Ale ma być jakaś hybryda, zapowiedział Ryszard Petru.
Ceny mieszkań wzrosły o 13%, więc jakby to nie jest narzędzie, które spowoduje, że Polaka będzie stać na mieszkanie.
A czy pani wie, jak będzie wyglądał ten projekt, nad którym pracuje minister Paszyk?
No, minister Paszyk jest zwolennikiem, więc będzie pewnie nad jakąś hybrydą tutaj pracował, ale tych elementów, w których musimy podnieść i możemy je zastosować, żeby podnieść podaż mieszkań, bo to o to tutaj chodzi, jest bardzo dużo więcej. Na przykład powinniśmy uprościć procedury budowlane, procedury procesu inwestycyjnego, który w Polsce trwa bardzo długo. I tak dalej, i tak dalej. No, kredyt 0% z całym szacunkiem, ja jestem też bankowcem, no naprawdę nabije jednak kieszeń bardziej deweloperom, bankom niż udostępni mieszkanie dla przeciętnego obywatela, młodego człowieka.
Była pani kontrkandydatką prezydenta Jacka Sutryka w wyścigu o ratusz. Czy prezydent powinien podać się do dymisji po zarzutach dotyczących Kolegium Humanum?
Pani redaktor, no nie ja będę to podpowiadać prezydentowi.
Wzięła pani głęboki oddech?
To jest tak, to jest jego no, osobista decyzja na tym etapie, no bo mamy w Polsce, pamiętajmy jednak, domniemanie niewinności, więc zanim...
Zgadza się, mamy też zarzuty.
Zanim sąd ostatecznie nie prawomocnie nie określi tutaj, że jest winny, no to jest osobą niewinną i teraz na tym etapie do niego ta decyzja należy. Natomiast ja jestem bardzo poruszona całą tą sytuacją. Bardzo jestem zniesmaczona z tym, że ponownie Wrocław stał się miastem memem, że tyle dyskutowaliśmy w kampanii wyborczej o tych wysokich standardach, o tej przejrzystości życia publicznego, o tej transparentności i nagle nasze miasto kolejny raz jest dotknięte no, tak fatalnym, wizerunkowym ciosem. Tak? Po pierwsze, jesteśmy miastem studenckim, gdzie studiuje ponad 100 tysięcy ludzi z całego świata. Oni ciężko pracują na swoje dyplomy. I teraz oni patrząc na to, że ich prezydent prawdopodobnie, no ale zarzuty prokuratury są dosyć jednoznaczne, no kupił po prostu w sposób bezprecedensowy, zakupił swój dyplom, no to jest po prostu jakimś fatalnym wzorcem.
Tylko hipotetycznie, gdyby pani miała...
Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, jakie mamy zagrożenie. Wizerunkowo Wrocław na tym bardzo cierpi, bo pamiętajmy, to nie jest tylko kłopot osoby Jacka Sutryka, ponieważ prezydent to jest instytucja, to jest najwyższa instytucja w mieście. Kryzys wiarygodności, kryzys zaufania do tej instytucji może spowodować dalej idące konsekwencje, na przykład konsekwencje gospodarcze. Pytanie, czy inwestorzy, czy biznes nie zastanowi się trzy razy, czy inwestować w mieście, gdzie są, no tak.
To tylko hipotetycznie, gdyby pani miała zarzuty, podałaby się pani do dymisji? Gdyby miała pani taki cios wizerunkowy, o którym pani mówi, miała pani podobną sytuację związaną chociażby była pani oskarżona o wspieranie branży odpadowej, ale medialnie, prawda, pani wystosowała tutaj zarzuty.
Ale byłam o to gdzieś tam hejtowana,
tak.
Co to było zupełnie oparte
oczywiście,
na jakiejś kłamliwej narracji.
Oczywiście, to nie zarzuty, chodzi o cios wizerunkowy.
Oprócz mandatu żadnej kary i żadnej kolizji z prawem, więc tutaj jakby, no nie może pani tego porównywać.
Jasne, ale chodzi mi o cios wizerunkowy, bo to był w jakiś sposób cios wizerunkowy.
To znaczy, ja jestem
pani
osobą bardzo honorową i wydaje mi się, że bardzo trudno byłoby mi sprawować stanowisko z takim obciążeniem. Tym bardziej, że no są to cztery zarzuty postawione na bardzo mocnych dowodach. No bo tutaj już takie do nas przechodzą gdzieś przesłuchy. Ja prawdopodobnie nie uniosłabym tego tak mentalnie, żeby patrzeć wrocławianom w oczy i mówić, że się nic nie stało. Myślę, że ja bym się podała do dymisji. jako ja.
A jak wygląda sprawa z oskarżeniami w sprawie wspierania branży odpadowej? Na jakim to jest etapie?
Powiem tak, prawda potrzebuje czasu, ale tą drogę sobie zawsze utoruję. Ja jej trochę pomogłam. Złożyłam wobec prawicowych mediów, wobec redaktora, który mnie tak atakował w trakcie kampanii wyborczej, jego wydawcy, jego redakcji, pozew o zniesławienie, o ochronę moich dóbr osobistych. Sąd się do tego przychylił na razie w postaci, bardzo szybko, w postaci zabezpieczenia moich dóbr. Napisał w oświadczeniu, że podziela w 100% moje argumenty, że wszystkie te artykuły, które się pojawiały właśnie, czy to w Republice, czy w Radiu Wnet, czy były cytowane w mediach społecznościowych, są zupełnie kłamliwe i krzywdzące dla mnie. Zatem no jest to dobry prognostyk i tak naprawdę na to, jaki będzie wyrok w tej sprawie. No ja czekamy. Będę do tej prawdy dążyła i ta cała fabryka tego nieprawdopodobnego
jak
hejtu
to się wszystko opartego rozstrzygnie, zarówno na pani sprawie, jak i u prezydenta Jacka Sutryka. Bardzo dziękuję. Izabela Bodnar, posłanka na Sejm Polska 2050, poranny gość Radia Rodzina. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Rodzina.